Podlasie nie było gotowe na sztukę sakralną Nowosielskiego za życia tego artysty, prawda?
Najwyraźniej nie było, dlatego że tak naprawdę to nie zostawił tutaj dużo dzieł, chociaż plany miał wielkie i więcej zostało projektów takich wymarzonych, jakichś realizacji, niż rzeczywistych, jak to się brzydko mówi, artefaktów materialnych.
To cytat z Nowosielskiego. Lokowanie mych ikon na tych terenach jest przedwczesne, tak właśnie mówi i o Podlasiu, ale właściwie o całej Polsce Nowosielski. Ta sztuka wyprzedziła swój czas?
Chyba tak, ale to nie tylko na Podlasiu. To nie jest tylko problem Podlasia, dlatego
całej
że...
całej Polski.
Ja bym powiedziała, że w ogóle sztuki sakralnej, nie tylko w obrządku wschodnim, że sztuka nowoczesna troszkę burzy takie przyzwyczajenia. Wierni inwestorzy są przyzwyczajeni do tego, co znają, co jest niepokojące. Tymczasem sztuka współczesna wprowadza pewien niepokój i bardziej odpowiada wrażliwości takiej współczesnej. I to jest problem nie tylko Nowosielskiego, to jest problem także w kościołach rzymskokatolickich różnych awangardowych malarzy. Przecież polichromię malowali malarze grupy krakowskiej, brzozowskiej, Kropy Świderska i Taranczewski. Też to bardzo duża część tych polichromii.
Też w Krakowie, prawdaż?
Tak. I ja muszę powiedzieć, że jeśli się czyta te dokumentacje właśnie tych utarczek Wyspiańskiego z krakowskimi franciszkanami, to człowiek zaczyna się cieszyć, że i tak w takich warunkach tak wiele powstało. I to samo uczucie mi towarzyszy przy pracy nad Nowosielskim, że właściwie mimo tylu przeszkód, tylu kłód pod nogi, tylu niesprzyjających warunków komuny całej, różnych konfliktów i jego osobistych słabości, zostawił nam tak ogromne dzieło, więc trzeba się tym cieszyć, tym co jest.
Nowosielski usłyszał na przykład, tak to nasze żony miotłami potrafią malować, usłyszał gdzieś się w Polsce. Był duży opór wiernych i duchownych, mówił też Nowosielski. Prawosławni mi mówią, że maluję za katolicko, katolicy, że za prawosławnie. Z czego oprócz, bo to nie można powiedzieć, że to wyłącznie kwestia gustu, prawda? Z czego jeszcze wynikał ten opór?
Mówi się często, że on połączył wschód z zachodem. Ale właściwie do każdej cerkwi nowożytnej, XIX-wiecznej, jak wejdziemy, to tam jest wschód z zachodem. Te ikony takie barokowe, późnounickie, z tymi loczkami. To jest też wschód z zachodem. U niego było to, że on połączył początek z końcem. To znaczy jemu się zrymowała jakby taka surowość, ascetyczność sztuki pierwszych wieków chrześcijaństwa, katakumbowej, fresków kapadockich, ikon z Synaju z radykalnością sztuki awangardowej. Ta prostota, ta ascetyczność, tak to widział, a tymczasem no, nasza religijność taka potoczna jest przyzwyczajona do właśnie takiego oswojonego, bardzo bogatego, ozdobnego, dekoracyjnego anturażu i to wytrącało ludzi z takiego dobrego samopoczucia. Do tego się trochę dorasta, bo ta nasza wrażliwość estetyczna się zmienia i on w tej chwili zaczyna w dużo większym stopniu odpowiadać takim potrzebom estetycznym współczesności, która jest już takie przemacerowane przez reklamę, przez design, przez to myślenie
takie... sztuki też.
Tak, przez kolor, przez taką hasłowość, szablonowość i to już nie drażni i zaczynamy doceniać tą niezwykłą jakąś orkiestrację barwną, jego radykalność decyzji przez przestrzeni. Także no rzeczywiście no, troszkę wyprzedził.
Przypomnijmy, jakie prace w województwie podlaskim tutaj w naszym regionie stworzył Jerzy Nowosielski. Na początku realizował czyjeś projekty w podlaskich świątyniach, m.in. Grudek do Ilidy Grabarka. To polichromie jako pomocnik u Adama Stalony-Dobrzańskiego.
Tak jest, ale bardzo szybko ci malarze, z którymi on współpracował, zorientowali się, że po pierwsze on ma niebywałą wiedzę teologiczną, co nie było naprawdę wśród artystów takie powszechne. On po prostu miał Biblię w małym palcu, całą liturgię po roku w klasztorze grekokatolickim pod Lwowem. Znał liturgię świetnie, a po drugie w tejże szkole uczył się malować freski także. Potem w Kunstgewerbe Schule w Krakowie, więc miał i praktyczne przygotowanie, i teologiczne. I on pomagał Stalony-Dobrzańskiemu, to prawda, natomiast rzeczywiście nawet jak się wejdzie do Grudka, to widać różnicę dwóch rąk. Tam malowali jeszcze inni i widać, że jedna strona jest inaczej, bardziej tak miękko, malarsko malowana. Zresztą on się przyznawał, że na przykład te bardziej złożone sceny ikonograficzne w takich ścianach tarczowych na transeptu, tam jest zaśnięcie Najświętszej Marii Panny i Narodziny Matki Boskiej, to są jego. Stalony-Dobrzański dość szybko się zorientował, że uczeń przerósł mistrza. Że on nie był jego uczniem, był jego młodszym kolegą, tak nazwijmy. I po prostu nawet później zachowały się takie listy, że on polecał Nowosielskiego innym księżom, mówiąc, że nikt wam tego lepiej nie zrobi.
Pisze pani, że jedna z zaprzepaszczonych szans na współczesne sakralne arcydzieło jest budowa cerkwi w Hajnówce. Proszę przypomnieć historię.
No tak, to znaczy nawet nie tyle budowa, co wykończenie, wystrój, bo ta cerkiew powstała i to jest projekt wspólny Aleksandra Grygorowicza i Jerzego Nowosielskiego, który potem był dość mocno przerabiany, także w pewnym momencie Nowosielski nie do końca się do tego przyznawał. Nieporozumienia głównie z księdzem proboszczem, który nie do końca był przekonany, który nie rozumiał, że artysta ma odpowiadać od początku do końca za swoją wizję i proponował, że on znajdzie takich malarzy, wykonawców z Grecji, żeby projekty Nowosielskiego jakby zrealizowali. Na to Nowosielski się nie chciał zgodzić. Nie doszło do wykończenia tej cerkwi przez Nowosielskiego, a te projekty są olśniewające i jestem pewna, że to byłaby niezwykłe wnętrze. Trzeba powiedzieć, że tak jak Nowosielski miał w wielu miejscach pecha, tak też w wielu miejscach miał ogromne szczęście do kapłanów, którzy mu ufali, cenili to, co robi i otaczali jak największą opieką. I takim kapłanem na pewno jest ojciec Leoncjusz Tofiluk, który w Bielsku Podlaskim zaprosił go właśnie tam i do pomocy przy urządzaniu cerkwi, która była rozbudowywana i on tam kolorystycznie pewne decyzje podejmował z zewnątrz i wewnątrz i od początku do końca zaprojektowania niewielkiego, ale bardzo ciekawego wnętrza baptysterium. Zresztą ojciec Leoncjusz Tofiluk był takim akuszerem różnych pomysłów Nowosielskiego tu na tym terenie i to właśnie on próbował zainstalować Nowosielskiego w Orzeszkowie, gdzie był wikarym. I niestety ten olśniewający, szafirowy ikonostas dla Orzeszkowa nie spodobał się tu i w tej chwili mamy szczęście go mieć w Krakowie, w cerkwi prawosławnej.
A gdybyśmy tak podsumowali właśnie ślady, dokończone realizacje, niedokończone Jerzego Nowosielskiego, to tak... Grudek do Ilidy?
To bym musiała długo mówić. W Klejnikach jest malutka, prywatna kaplica ojca Leoncjusza Tofiluka, gdzie jest przepiękny mandylion Nowosielskiego. Jest Golgota w Grodzisku. No, możemy wymieniać, ale możemy odesłać słuchaczy do książki.
Jerzy Nowosielski pisał tak. Kiedyś dostałem list od pewnej pani piszącej, że nawróciła się dzięki moim malowidłom w Wesołej. Tak to była wielka, może największa nagroda, jaka może spotkać artystę. Czyli co? Dzisiaj zaczniemy bardziej doceniać Nowosielskiego niż kiedy żył?
Ja mam taką nadzieję, to znaczy, nie wiem, moim marzeniem jest, żeby najpierw zacząć od badań podstawowych, to znaczy trzeba zdać sobie sprawę, co posiadamy i naprawdę to zinwentaryzować, zrobić dokumentację fotograficzną. Temu służy ta publikacja, o takim standardzie edytorskim, na jaki zasługuje ta sztuka. Nowosielskiego się nie tylko ogląda, ale Nowosielskiego się też słuchało i Nowosielskiego się czyta. I jego książki są i zachęcam wszystkich, których interesują sprawy duchowości, ale i sztuki, i Pana Boga do sięgnięcia po te książki, bo one są niebywale kreatywne i pobudzające do myślenia, do skupienia. Ja jestem historykiem sztuki, więc obraz jakby dla mnie jest najważniejszy, ale muszę się przyznać, że im dłużej obcuję z tą postacią, im dłużej się nią zajmuję, tym bardziej ważne jest dla mnie jego słowo i te jego teksty, często takie niesforne, rozczochrane, ale zawsze szalenie żarliwe i bardzo dające do myślenia. I ja się czuję ogromnie uformowana duchowo przez tę postać, bardzo wiele jej zawdzięczam.
Zawdzięczę też dużo, już na koniec przypomnijmy, Leon Tarasewicz, który przyznaje, że na polichromiach z Grudka wychował się.
Tak, i on, jeśli będziemy mówić o jakimś nachleben, jak mówią historycy sztuki, drugim życiu artysty tu na tych terenach, to na pewno postać Leona Tarasewicza jest jednym z tego przykładów.
Który też będzie w Akademii Supraskiej. Krystyna Czerni, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.